Aleluja. Ojcze, dziękuję Ci, Panie, za Twoje imię, które bez przeszkód możemy tu wzywać, które, Panie, jest cudowne, jest wielkie, Panie. I że to, Panie, na dźwięk Twego imienia, Panie, wróg, Panie, ucieka. Że Ty, Panie, poruszasz się, Panie, przez proklamację, ogłaszanie Twojej potęgi, Twego imienia. I dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam ten zaszczyt, ten przywilej, Panie, być Twoimi dziećmi, Twoimi królami i kapłanami, aby nieść, Panie, Twoją chwałę, aby nieść objawienie Twego królestwa, Panie. Ja proszę Cię o moich braci i siostry, Panie, o Twój Kościół, abyś otworzył nasze serca, umysły, Panie, abyśmy mieli te świeże objawienie, potęgi, Panie, imienia Twego, które jest w nas, potęgi królestwa Twego, które, Panie, jest w naszych sercach przez Twego Ducha, Panie. Wołam o to, Panie, abyś otworzył te, Panie, oczy serca naszego, Panie, abyśmy rozumieli głębię, Panie, naszego powołania, naszego dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie, Panie, abyśmy doświadczyli tej mocy zmartwychwstania, która jest, Panie, w tych naszych naczyniach glinianych, Panie. Abyś, Panie, Ty się uwielbił, abyś Ty się rozsławił, Panie. W Twoim imieniu chwalimy Cię, Jezu, i błogosławię Cię, Panie. Amen. Amen. Będę się chciał podzielić takim słowem w kontekście walki duchowej. Będę czytał z listu do Koryntian, drugi list Koryntian z drugiego, z czwartego wersetu do siódmego, czyli czwarty rozdział, drugi list Koryntian od wersetu trzeciego do siódmego, czwarty rozdział, 3 do 7 i później z Efezjan. Zaczynam czytać od trzeciego wersetu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem naszym, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I może jeszcze Efezjan. To będzie ostatni rozdział listu do Efezjan. Od wersetu 10 i do 20. 6 Efezjan 10 do 20. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, aby mógł ją z odwagą zwiastować, co czynić winienem. Amen. I może od listu do Koryntian przejdziemy, zanim wejdziemy w ten fragment z listu do Efezjan. Werset 4 nam mówi o tym, 3 i 4 nam mówi o tym, że Bóg tego świata, którym oczywiście wiemy jest diabeł, on robi za taką zaćmę na umysłach ludzkich, że nie mogą rozumieć prawdy i mocy Ewangelii. I wiecie, to jest taktyka diabła, żeby ludzki umysł trzymać w nieświadomości tego, że jest Bóg i że wolą Bożą jest to, aby On objawiał przez Chrystusa swoją chwałę i swoją moc tu na ziemi. Amen. I On chce użyć do nas tego właśnie, do tego zwiastowania, tego posługiwania nas. I oczywiście również może się tak zdarzyć, że my jako chrześcijanie w jakiejś mierze rozumiemy, czym jest Ewangelia. I w takiej mierze, jaką my rozumiemy, czym jest Ewangelia, to też stosownie do tego objawienia, tego zrozumienia, też poziom mocy Bożej będzie się manifestował. My jako dzieci Boże już rozumiemy zbawienie Boże, tak? Rozumiemy, że zbawienie jest przez wiarę, z łaski Bożej i tak dalej. Cieszymy się życiem wiecznym, tak? Ale wierzę, że Bóg zaplanował daleko więcej niż to, że to my się mamy tylko cieszyć życiem wiecznym. On zaplanował, aby życie wieczne dotykało całego Jego stworzenia, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Czyli Bóg kocha nie tylko nas, i tutaj tą grupę ludzi, tak, w Świdniku, którzy są szczególni dla Boga, ale On kocha cały świat. Amen? On kocha cały świat. I Bóg chce, aby ta prawda docierała do wielu. Do jak wielu? Do całego świata. I nie po to, żeby tylko ludzie o tym wiedzieli, ale po to, aby doświadczyli jej chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. A chwała Boża to jest nic innego jak Boża obecność. To jest szekina Boża. To jest to, czego doświadczali Izraelici. Tak? Kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, tak, w Biblii, że jak Bóg był pośród Izraela, że widzieli Jego chwałę i narody wiedziały o tym, bały się. Tak? I Bóg chce tego samego dla nas. I dalej Paweł mówi tutaj, że mamy skarb w naczyniu glinianym. Tym naczyniem glinianym to oczywiście jest nasze ciało. I tym skarbem to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Chrystus, czyli Boże namaszczenie, Boży Duch, zmartwychwstały Chrystus, którego Ty uwierzyłeś, kiedy słyszałeś Ewangelię, kiedy pokutowałeś, kiedy wyznałeś wiarę, tak? On wszedł do Twojego serca. I teraz Bóg chce uwolnić te namaszczenie Chrystusa, który jest w Twoim ciele. Amen? W Twoim glinianym naczyniu. I tym jest Bóg zainteresowany. On nie jest zainteresowany tylko tym, żeby to tylko apostołowie to czynili. Amen? Ale jest zainteresowany, abyś to Ty to czynił. I powiem tak. Jeśli narodziłeś się na nowo, dostałeś jakiś poziom namaszczenia, które przekonuje Cię o tym, że jesteś dzieckiem Bożym, że z powodu imienia Jezusa Chrystusa są ci odpuszczone grzechy i że Bóg jest twoim Ojcem. Tak? Jeśli przyjęłeś chrzest wiary, przyjęłeś namaszczenie do tego, aby pogrzebać swoje stare życie, tak, cielesne, abyś żył na nowy sposób życiem duchowym. Tak? Jeśli przyjęłeś Ducha Świętego, otrzymałeś poziom namaszczenia, aby być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa i aby w nowy sposób Go wielbić i czcić. Amen. Ilu z was już to doświadczyło pośród nas? Ilu? Ilu? Tak mało? Podnieście ręce. Prawie wszyscy. Słuchajcie. Dobra wiadomość jest taka, że jeśliście tego doświadczyli, jeszcze już jesteście po tych przeżyciach, to teraz wejdźmy do ostatniego listu Efezjan, tego 6 rozdziału. Wejdźmy jakby takimi oczami wiary, ponieważ Paweł, on pisze do takich ludzi. Amen? I on kończy ten list takimi słowami. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I chcę tutaj zrobić pewną dygresję. Co to znaczy umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego? On to pisze do ludzi odrodzonych, którzy przyjęli chrzest wiary i są pełni Ducha Świętego. Czy jest to ta grupa ludzi tutaj, przy którą stoję? Tak czy nie? Tak. On nie tylko pisał to do braci i sióstr w Efezji, tak? W Efezie, tak? Ale on to pisał do ciebie i do mnie też, ponieważ to jest wyposażeniem dla Kościoła na wszystkie wieki. I Paweł tu pisze, i w końcu, bracia moi. No oczywiście te siostry. Także musiałem tutaj apostoła Pawła napomnieć. Okej. Czyli umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Wiecie co? Ja myślę, że to jest jak rozkaz. Że to jest jak rozkaz apostoła Pawła, który wzywa nas do obowiązku żołnierskiego, tak? Do obowiązku żołnierskiego, czyli jesteś żołnierzem Pana, abyś powstał i nałożył zbroję. Amen? I to jest zarezerwowane dla apostołów, proroków. Dla braci. Dla braci, bo tu Paweł pisze, że dla braci. Tak? Ale dobra nowina dla sióstr jest taka, że w Chrystusie nie ma płci. Amen? Tak? Także siostry, w Chrystusie Jezusie Chrystusie nie ma płci. Amen. Czyli to jest rozpoznanie naszego namaszczenia, które Bóg zdeponował w naszym duchu. Kiedyśmy przyjęli wiarę, tak? A duch nie ma płci, tak? Nie ma? Nie ma? Kiedyśmy przyjęli wiarę, kiedyśmy przyjęli chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym, Bóg coś w nas zdeponował. W każdym z nas. I jest to ta moc autorytetu Chrystusa, która w nas jest potężnym potencjałem do tego, abyśmy byli żołnierzami Pana. ponieważ bój toczymy nie z ludźmi, ale z władzami tego świata, mocami ciemności, które wiążą umysły ludzi, nawet i wierzących, że nie rozumieją, jaki jest cel Ewangelii, jaki jest cel Boga, który zawarł w Chrystusie dla ziemi, dla stworzenia, ponieważ On chce objawić swoją chwałę. Amen. I swoją moc, i swoje panowanie przez naczynie gliniane. Takie jak ty i takie jak ja. Amen. Poczekam, jak wyjdę, bo tak troszkę zamieszanie. Aleluja. Amen. Amen. Chwała Ci, Panie. Chcę się przyjrzeć temu wersetowi 10. Ta potężna moc w Panu, którą nam Bóg dał. Ja wierzę, że to jest ta moc, która została zademonstrowana, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał. I kiedy wstąpił na niebiosa i On ma całą władzę i panowanie nad całym stworzeniem. Amen. I nad swoim ludem Kościołem. I On jest głową. On jest dowódcą. I Jego pragnieniem jest objawić swoją władzę, swoją potęgę ponad całym stworzeniem. Amen? Całym stworzeniem. I tak się Jemu podobało, że On jest głową, a my jesteśmy Jego ciałem. Tak się Jemu podobało, że to On zadecydował o naszym przeznaczeniu i to On nam wydaje rozkazy do walki. Tak się Mu podobało. I my jesteśmy, czy nam się to podoba, czy też nie, tak? My jesteśmy powołani do Jego armii. Zdajecie sobie sprawę? Kiedy przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa, to Ty nie wsiadłeś na turystyczny statek wycieczkowy, ażeby sobie popłynąć na Karaiby i tam leżeć na hamaku, tak? I sobie pić drinka. Tak? Ale nie wiem, czy wiesz, ale jest to statek wojskowy. I mi się wydaje, że to jest wielki, wielki lotniskowiec. Ponieważ na lotniskowcu są wszystkie różne jakby oddziały wojskowe, lotnictwo i tak dalej, tak? No nie wiem, w jakiej ty jesteś specjalizacji. Czy może jesteś lotnikiem, może jesteś strzelcem, ale na pewno może kucharzem okrętowym. Ale jesteś na wojnie, nawet jeśli jesteś kucharzem. Może jesteś sanitariuszem, ale też jesteś na wojnie. I w związku z tym Jezus wzywa nas, abyśmy nałożyli całą zbroję Bożą. Ponieważ zbroja Boża jest potrzebna każdemu żołnierzowi, bo jeżeli ty jej nie masz, to wiesz co? To już jesteś przegrany. Jesteś martwy żołnierz. A martwy żołnierz, no to jaki jest pożytek z martwego żołnierza? To jego się za burtę wywala.
Kto chce być za burtą?
Nikt nie chce być za burtą. Także musimy na to w taki sposób spojrzeć. I teraz chcę powiedzieć o zbroi Bożej. Ponieważ zbroja Boża daje nam tożsamość naszego żołnierstwa i tych planów i celów, do których Cię Bóg chce przygotować. Ta zbroja Boża, ona w pewien sposób dyscyplinuje Twoje życie jako żołnierza. Bo jeśli Ty nie rozumiesz zbroi Bożej, no to Ty w ogóle nie rozumiesz służby żołnierskiej. I chcę powiedzieć tak, to, co jest takie ważne, myślę tutaj, zanim przejdziemy do zbroi Bożej. Tu jest powiedziane, mamy stać w potężnej Jego mocy, naudziawszy tu zbroję. A z drugiej strony jest powiedziane, mamy iść. I jeżeli chodzi o te stanie, to jest ta świadomość Bożego planu do Twojego życia, że jesteś Bożym żołnierzem i że nałożyłeś tą zbroję i jesteś gotowy do walki. Ale jako żołnierz musisz być właściwie ukształtowany, właściwie uformowany w swoim charakterze. Twoje serce ma być oddane dowódcy. Twoje serce ma być oddane tej sprawie, tak? Sprawie wojny. I tak jak czytamy na przykład w liście do Tymoteusza, gdzie jest powiedziane o rolniku i o żołnierzu, życie chrześcijańskie porównane jest. I pisze o pewnej dyscyplinie, że jak żołnierz przychodzi i jest poddany Panu, on ma zmienione swoje życie. On swój cel, swoje życie ma poddane, tak, dla tego dowódcy. I zanim my będziemy dobrymi, mocnymi żołnierzami, musimy to zrozumieć. Jeśli chcemy być zwycięskimi, to musimy to zrozumieć, że zasada Boża jest taka. Najpierw jest poddanie Bogu, a później dopiero jest atak. Poddajcie się Bogu, sprzeciwstawcie się diabłu. I te poddanie Bogu coś kosztuje. Jeśli nie ma poddania, to ty możesz nakładać zbroję Bożą, ale będziesz buntownikiem w armii Pana. Też jest źle. Musi być ukształtowany twój charakter, poddania Bogu. Ja wiem, że to poddanie Bogu polega na tym, że ty chcesz być poświęcony dla Pana, oddzielony dla Jego celów. I Jezus to udowodnił. W liście do Filipian czytamy, że takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Czyli widzimy, że to poddanie i najlepszym wzorem tego poddania jest to, że to coś kosztuje. Może stratę twojego życia. Wiecie, jak żołnierz się zaciąga do wojska, on musi być tego świadomy. No ja nie wyobrażam sobie, jeżeli ktoś, powiedzmy, no idzie do wojska, do armii zawodowej, tak jak dzisiaj to mamy w naszym kraju, młode chłopaki się zaciągają, no i trzeba mieć to świadome, że może pojedzie tam do Iraku albo do Afganistanu i czapa. No taka jest kalkulacja. Musimy być tego świadomi. I to jest poważne, to o czym mówię. Czyli musi być świadomość poddania względem Boga, Jego celów. to coś może cię kosztować. Musisz być tego świadomy. Druga rzecz, wierzę, że tutaj, że pomimo tej pozycji, którą mamy w Chrystusie, to tak jak Jezus, on nie był zachłanny, aby ludziom udowadniać, że on jest Synem Bożym. On jakby mógł, jak go kusili faryzeusze, uczynić cud. On nie mógłby uczynić cudu? Nie mógłby powiedzieć do Ojca i aniołów wyposłał? Mógł. Ale Boży plan był inny. Tak? On objawiał swoje poddanie Ojcu, że on nic nie robił, nic nie czynił, jak mu Ojciec nie nakazał. On czynił tylko to i robił tylko to, co mu Ojciec kazał. I kiedy on czynił znaki i cuda z rozkazu Ojca, i to wskazywało na to, że jest z nim Bóg, bo to są niezwykłe rzeczy, to wielu obłudnych ludzi, faryzeuszy, tak, kusiło go. I jeśli jesteś tym, kim jesteś, to udowodnij to. My nie musimy ludziom udowadniać za wszelką cenę, że jesteśmy tym, kim jesteśmy z łaski Bożej. Jezus uczył też swoich uczniów. Mówi, że kto chce być między wami największy, niech się stanie sługą wszystkich, tak? My jako chrześcijanie musimy zrozumieć, że my poddajemy się Bogu w taki sposób, że nawet jeśli Bóg chce, to możemy wyjść na głupków. I nawet jeśli Bóg chce, możemy się okazać słabi i bezradni. I tu na nic nie da, możesz se gromić, wyznawać wiarę Chrystusa, mówić, kim ty nie jesteś. A jeśli Bóg tego nie chce, tylko chce twojego uniżenia, to masz wejść w te miejsce. Ponieważ moc Boża objawia się w słabości. I my musimy o tym wiedzieć, że może Bóg nas prowadzić do miejsc trudnych, gdzie to będzie kosztowało wyrzeczenia, uniżenia się samego siebie, tak? Ponieważ Boże życie objawia się wtedy, kiedy się wydaje, że już jest koniec. Ponieważ Jezus przez zmartwychwstanie objawił największy cud Boży. Amen. I my jesteśmy również powołani do czegoś takiego, że jeśli chcemy rozumieć swoje dziedzictwo wiary w Chrystusie, stać w tej potężnej mocy Pana Jezusa, to musimy rozumieć swoje poddanie, swoje uniżenie względem Boga i względem ludzi. Amen. Ale najpierw względem Boga, później względem ludzi. Amen. To jest najważniejsza rzecz. Jeśli chcecie doświadczyć autorytetu władzy Chrystusa, musicie rozumieć uniżenie. Dopiero z tej pozycji możecie nałożyć zbroję Bożą. Pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości jest bardzo ważny dla chrześcijanina. To jest to, że Bóg w Chrystusie uczynił cię prawym. To znaczy, że jesteś sprawiedliwy. Nie na podstawie swoich uczynków, ale na podstawie krwi Chrystusa. I jeśli grzeszysz, ale pokutujesz i porzucasz grzech, masz ten pancerz. Ale jeśli trwasz w grzechu, nie masz tego pancerza. I możesz sobie mówić, że jesteś sprawiedliwy w Chrystusie, ale jeśli nie ma pokuty w tym i nie ma wiary, jesteś goły, bez pancerza. Bo tu pisze tak. Opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Ta prawda to jest bycie szczerym przed Bogiem. To jest bycie czynicielem Słowa Bożego, tak? Że nie tylko ja wierzę, ale też mówię i czynię. Nie ma tu miejsca na obłudę. Amen? Musisz być szczery z Bogiem. Czy jesteś czynicielem Bożego Słowa? Czy tylko wyznajesz, a nie czynisz, a nie myślisz? To jest ważne. Obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. To, co jest istotą Ewangelii, to jest to, że my mamy mieć zawsze nogi, na nogach buty. To znaczy, że zawsze jesteśmy gotowi do wymarszu, gdziekolwiek Cię Bóg pośle. W Twoim sąsiedztwie, tak? W Twojej pracy, w szkole, gdziekolwiek. I to jest Ewangelia pokoju. I to, co jest istotą Ewangelii, to to, że my niesiemy pojednanie i pokój dla ludzi. Tak? Nie potępiamy ludzi. Bo Bóg już potępił grzech i potępił świat, kiedy je swego Syna dał. Ale ostrzegamy ludzi. Tak. My mówimy, słuchajcie, jest dla was pojednanie z Bogiem, jest odpuszczenie grzechów, jest odpuszczenie win, przychodzi sąd, gniew Boży na ziemi, ale dobra wiadomość jest taka, że może cię to ominąć. Bóg chce, aby cię to ominęło, ale chce, żebyś ty oddał swoje życie Chrystusowi. I z jednej strony jest to dobra nowina, a z drugiej strony jest ostrzeżeniem. Ale istotą i akcentem Ewangelii jest pojednanie, pokój. Nie musimy potępiać grzeszników, bo Bóg już ich potępił w Chrystusie. Ja wiem, że niektórzy ludzie są tak podli, tak źli, że nam się nóż w kieszeni otwiera. Ale my musimy nieść Ewangelię pokoju takim ludziom. Nieść im te przesłanie o tym, że Bóg cię chce wyzwolić. Bóg chce się z tobą pogodzić. Bóg chce ci dać godność nowego życia chce ci dać. I tu jest akcent. Ale jest też ostrzeżenie. Amen. Tu jest akcent. To znaczy, że ty się nie boisz, mówisz o tym wprost, ale istotą Ewangelii jest mówienie o Bożym przebaczeniu, o Bożym pojednaniu. Tarcza wiary to rzecz oczywista jest, że wiara pochodzi ze Słowa Bożego. I jeśli chcemy być zwycięskimi chrześcijanami, to Słowo Boże musi być pragnieniem naszego serca, aby je poznawać, aby je zgłębiać, aby o nim myśleć, medytować, aby je wypowiadać i czynić, wprowadzić w życie. Nie wystarczy wiedza na temat Słowa Bożego. Sama wiedza jest niewystarczająca. Prawdziwa wiara, uwierzyłem, przed to powiedziałem i uczyniłem zgodnie z tym, co mówię. Prawdziwa wiara ma czyny. Nie można być wierzącym, niepraktykującym. Prawdziwa wiara pochodzi ze słuchania słowa, które jest w sercu, na ustach i w czynach. I ta wiara ma moc, kiedy przychodzą trudności od złego, abyś stał mocno i abyś odparł każdy atak. Ta wiara. I tą wiarę Bóg dał ci już do serca. I daje ci Słowo Boże. Daje ci Ducha Świętego. Daje ci braci i sióstr, którzy pobudzają tą wiarę. Tą wiarę ty możesz pobudzać. Tą wiarę ty możesz ożywić. Amen. Ona już jest zdeponowana w twoim duchu. Już. Ale żeby ją uaktywnić, to ty ją uaktywniasz, wiesz przez co? Przez duszę i ciało, tak naprawdę. No tak. Bo w swojej duszy ty decydujesz, aby wierzyć w to, co Bóg powiedział. To jest twoja wola. W twój umysł to też jest twoja dusza, też o tym decyduje. Twoje ciało, twój język to wypowiada, tak? Ale za tą treścią idą też uczynki. Na chorych kłaść ręce będą, to czy ja trzeba je położyć? Tak? Trzeba je położyć. I dopiero kiedy w ten sposób będziesz uwalniał wiarę, to ta wiara będzie z ciebie emanować, z twojego ducha, bo ona już tam jest. Ona już tam jest. Każdy z was ma taką samą wiarę. Tylko sposób wyzwolenia tej wiary, która już jest zdeponowana w naszym duchu, zależy od naszej duszy i od naszego ciała. Tak naprawdę. Ona nie jest w naszej duszy. Ona nie jest w naszym ciele. Ona jest w naszym duchu. Tak? Ale żeby ona wyszła z twojego ducha, to ty musisz poddać swoją duszę i swoje ciało tej wierze. Amen. Przyłbice zbawienia, jak to mówią, no to Ryszard zawsze to mówił, że na łbie, tak? Ja to sobie zapamiętałem. Słuchajcie, to jest stały umysł, który polega na tym, że zbawienie Boże jest tobie dane z łaski Bożej, nie z uczynków, abyś się nie chlubił. I te zbawienie Boże, one obejmuje nie tylko to, że idziesz do nieba i masz grzechy przebaczone. One obejmuje cały pakiet. Ale oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, że jesteś pojednany z Bogiem, masz życie wieczne. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli dasz się diabłu potępić, jeżeli twój umysł nie jest stabilny, nie jest poddany Chrystusowi, no to jesteś jak taki, wiesz, taki odurzony żołnierz, wiesz, taki pijany po prostu. I też się nie nadajesz do żadnej walki. Jesteś słaby. Dlatego ważne jest, abyś swój umysł stale poddawał posłuszeństwo Chrystusowi. Twój umysł nie może rządzić tobą, twoje odczucia nie mogą rządzić. Ty go musisz uczynić stabilnym. Ty musisz się trzymać tego, że Bóg cię kocha, że cię zbawił, bo ci dał swego ducha, uczynił cię dzieckiem Bożym i to jest za darmo z łaski Bożej przez krew Jezusa. Jeśli nawet zgrzeszyłeś, ale pokutujesz i wyznajesz swoje grzechy, Bóg jest wierny i oczyści cię. I znowu jesteś na pozycji właściwej. Nie jesteś potępiony. Nie jesteś w zamieszaniu, czy mam życie wieczne, czy nie mam. Dziecko Boże wie, że ma życie wieczne. Wielu ludzi mówi, że jest wierzących, niepraktykujących. Pytasz się jego, czy masz życie wieczne? Mam nadzieję. No w ogóle nie ma wiary i nie ma tego na łbie, tak? Czyli życie wieczne jest, widzicie, też zdeponowane w jakiś sposób w umyśle. Jest to głęboka świadomość pojednania z Bogiem, tak? Która musi opasać twoją głowę. Twój umysł ma być stabilny, pełen pokoju, odpoczynienia w Bożym zbawieniu. Amen? Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Wiecie, to, co my robimy podczas modlitw, kiedy proklamujemy Boże Słowo, kiedy odbieramy coś od Boga i zgodnie z tym ogłaszamy to, może wykrzykujemy to, to jest tak jak żołnierz, który tnie mieczem. Tak. I może dla was się to wydawać dla niektórych dziwne, ale żołnierz, który se stoi tak z mieczem, to co to za żołnierz? On ma być zawsze gotowy. On ma zawsze mieć ten miecz z przodu, tak? I on ma zawsze udawać cięcia. I to wymaga jakiegoś wysiłku, bo miecz jest ciężki. To trzeba podnieść Boże Słowo i je wykrzyczeć. Rozumiecie? Bo to jest walka. I to nie jest emocjonalizm charyzmatyczny. To jest praktyka duchowa. Dla wielu, w wielu środowiskach chrześcijańskich takie rzeczy to jest fanatycy religijni. Drą gębę, niepotrzebnie. Ale spójrzcie na Pana Jezusa. Piszesz w wielkim, wielkim wołaniu, w błaganiach, w ogrójcu zanosił modlitwy do Ojca. Czytamy Dzieje Apostolskie. Siedzieli w więzieniu. Jak oni się zachowywali? Cicho byli, tak? Głośno byli. Wielbili i chwalili Boga. Cieleśni apostołowie. Ale wiecie co? Różnica była taka, że na ich cielesność więzienie się poruszyło. I Duch Święty stąpił. To są te rzeczy. I wierzę, że tym mieczem Ducha Słowa Bożego to jest ta proklamacja Bożego Słowa. W tej sytuacji, kiedy Duch Święty nam poddaje, dajemy werset stosownie do okoliczności, kiedy my to wypowiadamy z wiarą, proklamujemy. Może wykrzykujemy, może śpiewamy, jakkolwiek. Ale ten miecz jest w twoich ustach. On nie jest w twojej głowie. On jest tu. I pisze w objawieniu Jana, że Jezus przychodzi i mieczem swoich ust poddaje narody. Czyli twoje usta są ważne. I werset 18. W każdej modlitwie i proście zanoście modły i tak dalej w duchu z błaganiem za wszystkich świętych. Wiecie, my musimy zrozumieć, że każdy z nas będzie przychodził różne ciężkie doświadczenia. Tak? I my musimy się wstawiać, wołać do Boga o siebie wzajemnie, abyśmy przechodzili je. I my jako chrześcijanie nie jesteśmy powołani do roli oskarżyciela, prokuratora, ale do roli wstawienników. Amen? I tu pisze modlitwy z błaganiami. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak u tego czy tamtego brata, u tej czy tamtej siostry, winniśmy się modlić w taki sposób, żeby Bóg podniósł tą osobę. Ja wiem, że łatwo jest nam kogoś krytykować, łatwo nam jest kogoś osądzić, ale jeśli brat czy siostra grzeszy, módl się o niego. Pójdź, porozmawiaj i tak dalej, ale najpierw módl się o niego. Nie bądźmy skorzy do tego, by wydawać sądy, ale bądźmy skorzy ku temu, by się wstawiać z błaganiem, z poświęceniem za tych braci czy siostry. Ponieważ oni są potrzebni do armii. I nasze modlitwy to jest jak uzdrowienie dla nich. To jest jak służba tych... ta służba sanitariuszy, tak? I dalej jest powiedziane o tym, żeby Paweł mówi o modlitwie, to żeby on mógł z odwagą głosić Słowo Boże. I oczywiście Słowo Boże to my mamy głosić Ewangelię nie sobie, tylko na zewnątrz. I to, co wołamy, o co się modlimy, to to, żebyśmy mieli tą pasję i odwagę i pełnię Ducha Świętego, żebyśmy już nie chcieli tu siedzieć w kościele i mieć dobre nabożeństwo, ale by nas parzyło w tyłki, tak po Bożemu powiem, żeby tak Duch Święty nas tak porywał, żebyśmy chcieli być zdobywcami dusz. I żebyśmy się nie bali. I tak naprawdę o to się walka duchowa toczy. O naszą pozycję w Chrystusie, o naszych braci czy siostry, którzy doświadczają jakiegoś dnia trudnego, ciężkiego, gdzie potrzebują, może są rani, podniesienia, tak? I to, żebyśmy dosięgali tego świata. I to wymaga modlitwy. Ale najważniejszą rzeczą, co powiedziałam, to wymaga odpowiedniej postawy serca. Jest najpierw poddanie Bogu. Nasze uświęcone, święte życie przed Bogiem. Przywdzianie zbroi Bożej. Upewnij się, czy ją masz. I stań się modlitewnikiem. Stań się żołnierzem modlitwy. Amen. Taka jest droga do modlitwy. I ja wiem, że każdy z was jest do tego powołany. Oczywiście każdy z nas ma jakiś poziom dojrzałości. Ale już czas, abyśmy nie byli dziećmi, ale abyśmy byli młodzieńcami w wierze. Amen. I wiem, że wielu z nas tutaj na sali już w jakiś sposób coś już rozumieją, mają głębsze poznanie. Ale też wiem, że są tutaj pośród nas niektórzy, którzy no jeszcze są tymi dziećmi, tak? Tak? Ja was nie potępiam, jest czas na bycie dzieckiem, nie? Bo dzieci nie idą do armii, tak? Ale dzieci też mogą być świadomi tego, do czego są powołane i powinny być. Dobrze, ja bym poprosił, abyście powstali, będę się chciał modlić. Chcę się modlić o to, abyśmy pragnęli, być żołnierzami Pana. Abyśmy pragnęli dojrzeć do tej dorosłości, do tej młodzieńczości, do tego, że rozumiemy to, że jesteśmy powołani dla Bożych celów, dla Bożego Królestwa i to wymaga walki. I że chcemy się zgodzić z Bogiem, aby wypełnić Jego plan. Czy chcecie wzrastać w wierze? Czy chcecie doświadczyć cudownych rzeczy? To taka jest droga. Zgadzacie się z tym? Amen. To módlmy się. Ojcze, ja Ci dziękuję za Twój lud. Ojcze, Ci dziękuję za Twój Kościół. I ja, Panie, wzywam Twoje święte imię nad Twoim Kościołem. I, Panie, proszę, abyś uczynił w nas tą zmianę, że postanowiliśmy, Panie, być Twoimi żołnierzami, że postanowiliśmy, Panie, w swoim sercu poddać się Tobie jako dowódcy. Bezwzględnie się Tobie poddać. I postanowiliśmy, Panie, przywdziać całą zbroję Bożą, aby wypełnić Twoje plany. Aby wprowadzić nas, Panie, w te cudowne rzeczy, które masz, Panie. Ja wołam, Panie, o każdego brata i siostrę, Panie, aby przyszedł wzrost, aby przyszła dojrzałość, aby przyszło męstwo, aby przyszło, Panie, te umocnienie wiary w tym wymiarze, Panie, Twojego żołnierza. Ja wołam, Panie, o każdą osobę, o braci i o siostry też, Panie, bo wierzę, że one tak samo są powołane, Panie, do tego, by służyć w Twojej armii, Panie. Ja wołam, Panie, o Twoje wyposażenie dla Twojego Kościoła, żeby był potężny w walce, Panie, w boju dla sprawy i chwały Twojego imienia, Panie. Ja wołam o to, Panie, aby Twoje słowo oddzieliło nas, Panie, dla Twoich celów. Aby Twój Duch, Panie, przekonał nas o tym. I aby, Panie, Twoja moc i Twoje królestwo potwierdziło, Panie, prawdę Twojego słowa. Abyśmy mogli oglądać, Panie, od najmniejszego do największego pośród nas, że Ty uzdrawiasz, że Ty wypędzasz demony i że Ty, Panie, czynisz cudowne rzeczy, Panie, ponieważ objawiasz swoją łaskę, Panie, pośród nas, przez każdego, który Cię wierzy, przez każdego, który Cię czci, przez najmniejszego spośród nas, jesteś w stanie dokonać, Panie, niesamowitych rzeczy. Ja o to wołam, Panie, aby każdy, Panie, tu mój brat i siostra w to wierzył, że Ty jesteś w stanie go użyć w taki sposób, w jaki on jest, nie jest w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Proszę Cię, Panie, byś poszerzył nasze serca, abyśmy Ci ufali, abyśmy Ci wierzyli, abyś Ty, Panie, czynił cudowne rzeczy pośród nas. W imieniu Jezusa. Amen.